Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Drodzy Państwo, chciałbym Państwa serdecznie przywitać na webinarze organizowanym przez Strefę Prawa Uniwersytetu SWPS, który to webinar będzie poświęcony tematowi sytuacji prawnej, społecznej, moralnej na granicy polsko-białoruskiej. Drodzy Państwo, jest to jeden z najważniejszych tematów w Polsce, tematów z zakresu nie tylko praw człowieka, ale ogólnie polityki, wręcz nawet geopolityki. Temat, który bardzo nam dużo mówi o tym, kim jesteśmy, gdzie się znajdujemy, jaka jest także kondycja moralna naszego społeczeństwa. I będę miał przyjemność poprowadzić ten webinar i porozmawiać z trzema fantastycznymi ekspertkami i działaczkami. Pozwolą Państwo, że zanim przejdziemy do rozmowy, osoby, które przyjęły dzisiejsze zaproszenie, przedstawię. Jest z nami pani profesor Dorota Pudzianowska, która przez wiele lat pracowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie między innymi tworzyła program zajmujący się prawem antydyskryminacyjnym, program nazwany artykuł 32. Obecnie współpracuje z kancelarią Dentons jako adwokatka, ale jest przede wszystkim adiunktką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Administracyjnego. Specjalizuje się w tematyce praw cudzoziemców, uchodźców oraz w zagadnieniach związanych z obywatelstwem temu i także osób z zagadnieniami dotyczącymi osób bezpaństwowych. Temu była poświęcona jej habilitacja. Jest z nami także pani Joanna Słupko, z którą miałem przyjemność przez ładne kilka lat współpracować w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Joanna zaczynała od, można powiedzieć, referentki i prowadzenia zwyczajnych spraw, a jak odchodziłem, to była naczelniczką Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ale obecnie akurat jest związana z Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców i tam między innymi zajmuje się tematem granicy. Oraz, drodzy Państwo, jest z nami pani Anna Dąbrowska, pochodząca z Lublina, w Lublinie mieszkająca, prezeska zarządu Stowarzyszenia Homofaber. Homofaber to jest organizacja pozarządowa, która tworzy grupę Granica, czyli słynną koalicję organizacji pozarządowych pomagających na granicy polsko-białoruskiej. I natomiast pani Anna Dąbrowska od lat, można powiedzieć, jest kluczową osobą w Lublinie, która zarządza i współtworzy zagadnienia dotyczące ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Drogie panie, chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia. Kryzys na granicy trwa w zasadzie od sierpnia 2021 roku. Wtedy z tamtych dni sierpniowych pamiętamy sceny z Ustnarza Górnego, kiedy to po raz pierwszy doszło do takich wydarzeń, które zaczęły budzić potężne wątpliwości z punktu widzenia naruszenia praw człowieka. Kryzys ten trwa do dzisiaj, tylko oczywiście przyjmował różne oblicza. Już teraz wiemy, co było źródłem tego kryzysu, że taką praprzyczyną było instrumentalne traktowanie migrantów i uchodźców przez Aleksandra Łukaszenkę. Natomiast ta instrumentalizacja i wykorzystanie ludzi nie powinno moim zdaniem usprawiedliwiać w żaden sposób postępowania władz polskich. Ale chciałbym was spytać, czy zgadzacie się z tezą Mariana Turskiego, który w wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie Warszawskim powiedział, że to, co się zdarzyło, to jest katastrofa moralna. Jak Marian Turski mówi takie słowa, a Marian Turski nieczęsto się wypowiada publicznie, to wydaje mi się, że należy się nad tymi słowami zastanowić. Co panie o tym myślą? Jakby panie mogły spróbować odpowiedzieć. Najpierw zacznijmy w takiej kolejności, jak przedstawiłem, a później będę mieszał kolejność. Dobrze? Także najpierw może pani profesor Pudzianowska.
Dobry wieczór Adamie, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Nie będę przedłużać tutaj tych kurtuazji, ale chciałam jeszcze powiedzieć na samym początku, że chylę czoła przed działalnością Grupy Granica i uważam, że to są rzeczywiście bohaterowie naszych czasów, osoby, które działają tam właśnie na miejscu. Każda z nas tutaj ekspertek jest trochę innej roli. Ja raczej obserwuję i śledzę w mediach, co się dzieje sama. Nie byłam na miejscu, także moja perspektywa być może będzie też cenna jako osoby właśnie tego obserwatora, ale no przede wszystkim należą się wyrazy uznania dla osób, które tam są na miejscu i znają też tę sytuację z własnej obserwacji. Zgadzam się ze słowami Mariana Turskiego, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju katastrofą moralną i to wydaje mi się nie na jednym poziomie. Znaczy, najbardziej oczywista rzecz to, że tam, gdzie jest śmierć ludzi, tak, tam jest dramat i to należy rozpatrywać w kategoriach właśnie zdarzenia złego, które nie powinno mieć miejsca i pewnej katastrofy. Aleksander Łukaszenka uczynił, można powiedzieć, odwołując się do tej metafory wojny hybrydowej, której sama nie lubię, ale odwołując się do niej, można powiedzieć, że uczynił z ludzi mięso armatnie, a Polska się na to zgodziła. Zgodziła się traktować ludzi przedmiotowo, jako jakiś środek wykorzystywany przez przeciwnika w jakimś konflikcie, a zupełnie z pominięciem tego aspektu humanitarnego. I to jest porażające, to jest katastrofa moralna. Wydaje mi się też, że na innym poziomie ta katastrofa też dotyczy przekazu publicznego, jaki mamy w związku z tym, co się dzieje też na granicy, jak jest budowany ten przekaz zagrożenia, konieczności obrony przed czymś i w związku z tym też ma miejsce taka dehumanizacja, tak, tych osób, które znajdują się tam na granicy, którym udało się przedostać do Polski w tragicznej sytuacji. Często trudno z ciepłego domu w Warszawie wczuć się w sytuację tych ludzi. I ten proces dehumanizacji właśnie też przez kreowany dyskurs publiczny, przez propagandę, no nie pierwszy raz się z nim oczywiście spotykamy w historii. Ja nie będę zajmować się za dużo czasu, ale chciałam powiedzieć o swojej ulubionej książce. Być może tutaj z nami są też studenci, którzy zaczynają swoją może jakąś przygodę z prawem migracyjnym. Mnie zawsze fascynował Erich Maria Remarque, to chyba jeden z moich ulubionych pisarzy i bardzo lubię jego książkę Kochaj bliźniego swego, która opisuje tułaczkę uchodźców bezpaństwowców w czasie II wojny światowej. I krótki cytat, jeśli mogę, Adamie.
Bardzo proszę, cytat z książki Ericha Marii Remarka.
Tak, tutaj opisane są emocje i przeżycia Ludwika Kerna, właśnie jednego z tych uchodźcy tułaczów. Kern wpatrywał się jak urzeczony w trzymającą zapałkę nieco pulchną dłoń z grubymi żyłami. Za 2 godziny ten człowiek zamknie biurko i pójdzie na kolację. Potem może zagra w taroka i wypije kilka kieliszków młodego wina. Około 11 zacznie ziewać, zapłaci rachunek i oświadczy: jestem zmęczony, idę do domu spać. Do domu spać. O tej samej porze nad przygranicznymi lasami i polami zalegać będzie gęsta ciemność, obcość, strach. I zagubiona w tej ciemności, samotna, potykająca się, zmęczona, tęskniąca za ludźmi i bojąca się ludzi, maleńka, migocząca iskierka życia. Ludwik Kern. A wszystko to dlatego, że od znudzonego urzędnika za biurkiem dzieli go kawałek papieru nazywany paszportem. Ich krew miała taką samą temperaturę, ich oczy miały taką samą budowę, ich nerwy reagowały na te same bodźce, ich myśli biegły takimi samymi torami. A mimo to dzieliła ich przepaść. Nic nie było u nich takie samo, zadowolenie jednego było dla drugiego męką, jeden był posiadającym, drugi odepchniętym, a ta przepaść była tylko małym kawałkiem papieru, na którym widniało jedynie nazwisko i parę nieistotnych danych. Kontekst jest bardziej uchodźców bezpaństwowców, ale właśnie ta przepaść, ta dehumanizacja, tak, też tych osób, nieumiejętność wczucia się, tak, w ich sytuację, kiedy jesteśmy bezpieczni i zadbani. Myślę, że ten cytat mówi to wszystko i myślę, że to jest problem z tym, jak wygląda też przekaz dotyczący sytuacji osób na granicy, że nie mówi się o ich tragicznym położeniu. Nie mówi tego Straż Graniczna, nie mówi tego rząd. To wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o głos panią mecenas Joannę Słupko. Ale chciałbym też Państwa poinformować, że gdyby Państwo mieli ochotę zadać pytania na czacie, to bardzo o to proszę. Te pytania do mnie na bieżąco będą spływały i oczywiście pewnie nie zdążymy wszystkich pytań zadać, ale postaram się jak najwięcej, tak żeby Państwo mieli poczucie współuczestnictwa w tym dzisiejszym webinarze. Pani mecenas, może ja przepraszam, może tak już zaproponuję, Dorota tak w tym kierunku zmierzała, że będę do szanownych pań mówił po imieniu, bo znamy się od lat i współpracujemy od lat w tych i nie tylko w tych tematach. A więc Joanno, z Twojej perspektywy, jak to wygląda, jak oceniasz słowa Mariana Turskiego i w ogóle całą ocenę sytuacji, także z punktu widzenia Twojego urzędu?
Jak myślę o słowach Mariana Turskiego, to też jakby z tyłu od razu słyszę jego głos o tej obojętności i o tym, w jaki sposób często właśnie na kryzysy humanitarne ludzie reagują obojętnością. I podzielam jakby jego opinię i zaniepokojenie, ale tutaj w kontekście jakby, żeby tak trochę może wskazać na jakąś iskierkę tego i tą obojętność, to właśnie między innymi działania grupy Granica, oddolnych grup i lokalsów powodują jednak to i społeczeństwo obywatelskiego, że jest jakby nadzieja w tym, że pomimo tej katastrofy moralnej, którą między innymi, która się przejawia w przepisach świeżo ustalonego prawa, które jakby było reakcją właśnie na zachowanie Łukaszenki, reżimu Łukaszenki, mamy tą drugą stronę, która właśnie walczy z tą katastrofą moralną i która podejmuje szereg działań i de facto, mówiąc kolokwialnie, robi jakby tą robotę, którą powinno robić państwo. Ja też patrzę na to i zresztą Wysoki Komisarz ONZ do spraw uchodźców patrzy właśnie na to jako na instrumentalizację, wykorzystanie migrantów, osób poszukujących ochrony do tego, aby osiągnąć jakieś cele polityczne. I to, co z dużym niepokojem jakby zauważamy, ale też ja pracując jakby właśnie w tym temacie wcześniej w Biurze Rzecznika, wcześniej jeszcze w organizacji pozarządowej w SIP-ie, widziałam, że niestety jakby często odpowiedzią na te kryzysy jest próba usztywniania, zaostrzania polityki, w tym wypadku polityki uchodźczej. I to, co w tym kryzysie jest szczególnie takiego niepokojącego, to, że na kryzys humanitarny odpowiedzią są właśnie nowe przepisy prawa, które de facto zostaną z nami być może na długo, być może na zawsze. I szczególnie teraz, kiedy aktualnie na całym świecie mamy najwyższą liczbę osób poszukujących ochrony, to są 83 miliony osób. To jest tak, że co parę minut osoba opuszcza miejsce swojego zamieszkania ze względu na prześladowania. Co parę minut osoba opuszcza swój kraj, swojego pochodzenia ze względu na prześladowania. Niestety takie organy, które powinny działać na zasadzie solidarności, jak na przykład Unia Europejska, albo powinny kierować się podstawowymi prawami człowieka, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która zapewnia prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową. One niestety w obliczu tego kryzysu same, można powiedzieć, przechodzą też w jakiś sposób moralny kryzys. I pomimo tego, że mamy pewne ramy prawne, pomimo tego, że konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców powstała na skutek tego, co działo się po II wojnie światowej, my widzimy, że w żaden sposób żadne gwarancje dotychczasowe nie działają, a wręcz jest tylko gorzej. Może nie wiem, czy będziemy jeszcze o tym mówić, ale o tych zmianach prawnych, o tych, dlaczego to nie działa, więc może nie będę tego kontynuować, ale zdecydowanie jakby też widać, że jakby kraj unijny, kraj, który powinien mieć wysokie standardy, niestety również reaguje w taki sposób jak atakujący, nie stawiając, przynajmniej w mojej prywatnej opinii, na przodzie dobra bezpieczeństwa konkretnych jednostek i po prostu ludzi.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym poprosić Annę Dąbrowską, która no, nie tylko o tym problemie mówiła, nagłaśniała, ale po prostu pomagała na granicy, która na co dzień spotyka się cały czas w zasadzie z tym właśnie, co nazywamy katastrofą moralną. Aniu, jak ty to oceniasz i co byś uznała za takie najważniejsze aspekty tego, co się stało?
To ja spróbuję nazwać tą katastrofę moralną i trochę za książką, którą pewnie też możemy polecić poza Remarkiem, ale też kontynuując myśl Remarka, czyli książką niedawno, która się ukazała, Przemysławie Wielgosza, Gra w rasy. Ja bym nazwała tą katastrofę moralną rasizmem. I to taką jego odmianą, która czerpie ze stereotypów, z uprzedzeń, z jakichś prokurowania nieprawdziwych historii, opowieści o innych. Jest ksenofobiczna, ale jednocześnie w tym kapitalistycznym świecie jest narzędziem, świetnym mechanizmem do zarządzania nierównościami, który instrumentalizuje nierówności. Jest to tak skonstruowany system, który czerpiąc ze sprokurowanych opowieści, też pozwala w ten sposób wytłumaczyć sam siebie, wytłumaczyć i usprawiedliwić i upowszechnić pewne praktyki, które w dosyć mocno jaskrawy sposób my jako ludzie pracujący tuż przy strefie stanu wyjątkowego obserwujemy właściwie od tego momentu, kiedy ten stan wyjątkowy się wydarzył, kiedy wypchnięto nas na ten pas 3 do 5 kilometrów od samej granicy i widzieliśmy też to tężenie tego systemu. I trochę znowu idąc za taką myślą z kolei autora książki Między światem a mną, który de facto rozprawia się z rasizmem, opowiadając o nim w liście do swojego syna, w pewnym momencie mówi, że przemoc nie bierze się znikąd i że źródłem tej przemocy jest odpowiednio zaprojektowany system. I teraz jest kilka mechanizmów, które faktycznie w taki systemowy sposób pojawiły się z tego kawałka właśnie rasistowskiego w tym, co obserwowaliśmy i co obserwujemy na granicy. Przede wszystkim to jest ta wspomniana strefa stanu wyjątkowego, czyli stworzenie geograficznie, wytyczenie pewnej przestrzeni, w której pewne prawa przestają obowiązywać. One głównie przestają obowiązywać wobec osób przekraczających granice z Białorusią, ale one także w pewnym stopniu przestają obowiązywać mieszkańców i mieszkanki tej strefy. Część spraw, która do tej pory im przysługiwała ze względu na pojawienie się strefy stanu wyjątkowego, przestaje obowiązywać. To jest ta swoboda przemieszczania się, to jest też w pewnym sensie prawo do prywatności, które no, z powodu tych licznych checkpointów i tego wiecznego tłumaczenia się, dokąd pani jedzie, skąd pani wraca i co pani ma w bagażniku i dla kogo są te zakupy, które pani wiezie, czy pan, no tutaj jest mocno nadszarpnięta. Ale ta strefa wprowadza także pewien outsourcing nieludzkiego traktowania w tym właśnie specjalnym miejscu. I kiedy myślę o tym nieludzkim traktowaniu, to mam na myśli zarówno to, o czym Joanna wspomniała, czyli to prawo, o którym pewnie jeszcze będziemy mówili, także to prawo właśnie, czy przede wszystkim to prawo wywózkowe, no, które jest takim nowum. Natomiast druga rzecz to jest w ogóle to pokazanie palcem. Kogo to dotyczy? Bo to w końcu nie dotyczy wszystkich uchodźców. To dotyczy bardzo specyficznej grupy uchodźców, która pojawia się właśnie w tej wydzielonej przestrzeni, która się pojawiła na mapie Polski. I to jest skonstruowanie tej opowieści właśnie, że oni nie są tacy jak my. I teraz tu znowu mamy do czynienia z jednej strony z prokurowaniem pewnej opowieści, czyli tym, co się przede wszystkim wydarzyło w momencie konferencji dwóch ministrów, w moim odczuciu skrajnie rasistowskiej wydźwięku, ale z drugiej strony to fabrykowanie tych treści, fabrykowanie tych tożsamości, opowieści o tych ludziach ma swoje kontynuacje także w historiach, które docierają do nas z ośrodka strzeżonego w Wędrzynie, które mają też za zadanie jakby zdehumanizować nam tych ludzi, pokazać, że oni nie są tacy jak my, ale też wcześniejsze te obrazki choćby z tego zrzucania kamieniami, z tej koncentracji, która miała miejsce przy Kuźnicy, którą wszyscy obserwowaliśmy z dosyć dużym napięciem. Więc ta rozprawa z tym innym, który się pojawia, znowu idąc za tą myślą Wielgosza, wymaga wyjątkowych środków niedopuszczalnych wobec współobywateli, bliźnich, członków tego samego narodu. Jeżeli pytasz mnie o tą katastrofę moralną, to ja bym ją właśnie tutaj gdzieś widziała, właśnie w tym, że się odmawia w pewnym momencie, z bardzo konkretnych powodów politycznych też mów, powiedzmy sobie szczerze, pewnej grupie osób, która nie jest jakby jednorodna, tak? To są bardzo różne osoby z bardzo różnych powodów uciekające ze swoich krajów pochodzenia, ale jednak jakoś tam unifikująca ich do pewnej opowieści, która no, w moim odczuciu jest właśnie skrajnie rasistowska.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że twoją wypowiedzią możemy przejść płynnie do kolejnego takiego aspektu, o którym chciałbym powiedzieć, bo właśnie chciałbym się zastanowić, żebyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze różne konkretne naruszenia praw człowieka. Powiedziałaś o tej systemowej dyskryminacji, wręcz rasizmie stosowanym przez władze w stosunku do tych osób, tych innych, które chcą przekraczać granicę, ale właśnie ta systemowa dyskryminacja przejawiała się w bardzo konkretnych działaniach bądź zaniechaniach ze strony władz polskich. I teraz miałbym taką propozycję, żeby każda z was opowiedziała o jednym takim bardzo konkretnym przykładzie naruszenia praw człowieka, jakiejś konkretnej normy praw człowieka. Bo jakbyśmy na to spojrzeli całą sytuację, to tych naruszeń było, ja bym tak myślę, że spokojnie można by policzyć, od 8 do 10 różnych praw zostało naruszonych, w zależności od czasu, w zależności od momentu, bo przecież najpierw to się odbywało, kiedy nie mieliśmy w ogóle strefy wyjątkowej, znaczy stanu wyjątkowego, później to było wprowadzenie stanu wyjątkowego, obecnie mamy stan taki parawyjątkowy, czyli ograniczenie praw, które wynika z obowiązywania ustawy, z obowiązywania ustawy o ochronie granicy. Ale ja bym się chciał właśnie skupić na tym takim bardzo przeanalizowaniu, dlaczego dana praktyka, konkretna praktyka władz w tej sytuacji narusza normy praw człowieka i jakie to są normy. I może wróciłbym do pani profesor, do Doroty. Jeden przykład, jedna konkretna norma praw człowieka.
Wiem, czas goni, natomiast ja myślę, że być może jeszcze będzie możliwość wrócenia do tej tezy o rasizmie, ona jest bardzo mocna. Wydaje mi się, że warto byłoby też o tą chwilę porozmawiać, czy zgadzamy się wszyscy z tym, że jest to rasizm, prawda? Myślę, że to jest pewne pole do dyskusji, to bardzo mocne jakby stwierdzenie. I tak, Adamie, to już zostało też wspomniane, że są różne osoby na tej granicy, tak? Asia wspomniała o uchodźcach, ale trzeba pamiętać, o czym wspomniała Ania, są osoby w różnej sytuacji. Są osoby, które chcą się starać o ochronę międzynarodową, są takie, którym ta ochrona pewnie będzie się należeć, jakby miały możliwość złożenia wniosku, zostałoby to zweryfikowane, i takie, którym się ona nie należy, które próbują dostać się po prostu do kraju, w którym mogłyby mieć lepsze życie. I warto też o tym pamiętać, że są osoby na granicy w różnej sytuacji. No, to, o czym się mówi ostatnio dużo, to jest kwestia tego, co zrobić z osobami, tak, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, prawda? To jest ten problem, o którym dużo się mówi. Taka osoba, kiedy zakomunikuje tak wolę, że chce uzyskać status uchodźcy, zgodnie z prawem międzynarodowym, którego podwaliny zbudowała konwencja genewska z 1951 roku, taka osoba powinna mieć możliwość, żeby jej wniosek został indywidualnie rozpoznany, jej sytuacja zbadana, i do tego czasu, do czasu rozpoznania jej wniosku, powinna pozostać w kraju, w Polsce. I nieprzyjmowanie wniosków
prawda? Udawanie, że się nie rozumie, próśb, tak? Sytuacji, kiedy takie osoby, i są takie potwierdzone przecież sytuacje, mówią to w sposób zrozumiały, że chciałyby taką ochronę uzyskać. No, nieprzyjmowanie takiego wniosku jest naruszeniem regulacji prawa międzynarodowego, prawa unijnego. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z grupą ludzi, tak, który się tego odmawia, dodatkowo wchodzi w grę przecież naruszenie zakazu zbiorowych wydaleń. W sytuacji, kiedy takim osobom rzeczywiście zagraża śmierć, tortury, prawda, czy inny rodzaj nieludzkiego traktowania, wchodzi w grę naruszenie przepisów takich, które no, zakazują w takiej sytuacji też zawrócenia jakby osoby, tak? Czyli ta zasada non refoulement, która w przypadku uchodźców jest tutaj szczególnie istotna. Więc na pewno jest to ten rodzaj naruszeń, o których trzeba powiedzieć w odpowiedzi na twoje pytanie.
Okej, czyli mamy pierwszy, można powiedzieć, ja bym to nazwał taki pakiet, bo to jest wszystko powiązane ze sobą, tak? Czyli nieprzyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i z tym związana cała procedura wydaleniowa, czyli tak zwane pushbacki. Co więcej, pushbacki dokonywane nie tylko w stosunku do jednej osoby, ale w stosunku do całej grupy osób, bez uwzględnienia takiej kwestii, że niektóre z tych osób starających się mogą na przykład być zagrożone tym, że w wyniku tego wydalenia trafią do państwa, w którym grozi im śmierć bądź tortury, czyli naruszenie tego zakazu non refoulement. Czyli to jest, można powiedzieć, jeden taki pakiet. To teraz może przejdźmy do Joanny. Joanno, o czym ty byś powiedziała?
No to tutaj na pewno to, co Dorota wspomniała, czyli mamy ten parasol, czyli prawo do azylu, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, konwencja genewska, ale też to naruszenie możliwości ubiegania się o ochronę z powodu prześladowań prowadzi też do możliwości innych naruszeń. I tutaj może przytoczę dwa wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i co ciekawe, te wyroki są 2020 roku i 2021 roku i nie dotyczą sytuacji na granicy, ale pokazują niestety już można powiedzieć trochę niechlubną praktykę Polskiej Straży Granicznej, a tak naprawdę państwa polskiego, wskazującego, że te pushbacki zdarzały się wcześniej, oczywiście w innej skali. Jedna sprawa dotyczy trzech rodzin czeczeńskich z 2017 roku, MK INI przeciwko Polsce. Druga sprawa dotyczy obywatela Syrii, co wydaje mi się też szczególnie istotne w kontekście właśnie tej sytuacji granicznej, kiedy mówimy o obywatelu Syrii, bo między innymi wśród tych 40 tysięcy osób, które próbowały przekroczyć granicę zgodnie ze statystykami Straży Granicznej i nie udało im się, są też między innymi obywatele Syrii. I tam Trybunał stwierdził, na początku w wyroku MK, później to powtórzył w wyroku DA, że nieprzyjmowanie wniosków, czyli właśnie te pushbacki, złamanie zasady non refoulement, jest szerzej zakrojoną praktyką państwa polskiego, która, wracając do pytania, prowadzi między innymi do naruszenia zakazu tortur. Bo fakt, że my odpychamy, nie przyjmujemy wniosku, prowadzi do tego, że ta osoba może doświadczyć nieludzkiego, niegodnego traktowania w kraju swojego pochodzenia. I w MK mieliśmy obywateli Rosji z narodowością czeczeńską, ale w DA mamy już obywatela Syrii. I w kontekście tego dzielenia, to co Ania mówiła o tych różnych grupach osób, pomyślałam sobie o tym ostatnio, przygotowuję jeden z raportów dotyczący przestrzegania przez Polskę konwencji różnych, tutaj nie wnikając w szczegóły, i tam między innymi trzeba napisać o czymś pozytywnym, o jakimś takim dobrym wydarzeniu, które zadziało się, jeśli chodzi o sytuację państwa polskiego w kontekście właśnie azylu. Ja sobie pomyślałam na przykład o obywatelach Białorusi. że z punktu widzenia mojego UNHCR-u, ale też wydaje mi się, że nawet mogłabym powiedzieć organizacji pozarządowych, to w jaki sposób Polska ułatwiła obywatelom Białorusi wjazd na terytorium Polski, wydawając wizy humanitarne uprawniające do pracy, przyjmując wnioski uchodźcze i dając 100% rozpoznawalność wniosków uchodźczych, to pokazuje, że jak się chce, to można. I mamy ten sam kraj pochodzenia, jakby ten sam kraj nawet i tranzytu, a osoby z tego kraju, które przechodzą przez ten kraj, są diametralnie różnie traktowane. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim dwugłosie, że z jednej strony Białoruś jest krajem, który swoich obywateli nie jest w stanie zabezpieczyć i przestrzegać jakby ich praw, ale równocześnie odsyłając te osoby, naruszając właśnie zakaz non-refoulement, czy właśnie robiąc zbiorowe wydalenia, i równocześnie tworzymy tak zwaną jakąś fikcję bezpiecznego kraju trzeciego Białorusi, bo teoretycznie jakby wydaje nam się, że skoro ich odsyłamy, to znaczy, że nie grozi im niebezpieczeństwo.
Bardzo serdecznie dziękuję za to uzupełnienie i faktycznie za wskazanie tego paradoksu, prawda, że traktujemy Białoruś jako państwo w pewnym sensie niebezpieczne dla obywateli własnych, dajemy im status uchodźcy, a jednocześnie w naszej retoryce, i to w retoryce polityków najwyższego szczebla, mówimy, a to wracajcie sobie na Białoruś, prawda, skąd przyjechaliście, bo tam będziecie mieli ochronę. Aniu, ty byłaś na granicy, ty masz do tego pewnie trochę inne podejście, bo myślę, że ta sytuacja codziennego pomagania powoduje, że niekoniecznie się skupiamy na procedurach, ale widzimy to, co jest tu i teraz na miejscu.
A to cię trochę zaskoczę, ponieważ chciałam powiedzieć też o procedurach, jednej szczególnie, właśnie z tego katalogu praw proceduralnych, mianowicie to, co od jakiegoś czasu pojawia się w rękach osób, do których docieramy w lesie, to są te wydawane przez Straż Graniczną nakazy opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej. No i biorąc pod uwagę to, że od każdej decyzji administracyjnej można napisać odwołanie, to dla mnie szczególnie trudne jest to, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której klient czy klientka ma faktycznie zapewnione takie prawo, żeby się od tej decyzji móc odwołać. No wyobraźmy sobie, że osoba czy osoby przebywają w lesie i moje pytanie brzmi, na czym miałyby napisać to odwołanie, w jakim języku i jak sprawić, że to odwołanie skutecznie dotrze do organu, które powinno rozpatrzyć to odwołanie. Mówiąc brutalnie, do jakiej dziupli czy jakiego gołębia pocztowego należałoby złapać, żeby móc faktycznie skorzystać z tego prawa do odwołania. Ja sobie oczywiście trochę ironizuję, ale faktycznie tak wygląda ta sytuacja na miejscu, więc jeżeli uda nam się dotrzeć do takiej osoby czy takich osób przed tym terminem, w którym można to odwołanie napisać, no to oczywiście robią to prawnicy i prawniczki, którzy są też zapleczem grupy Granica, natomiast no czasami nie udaje nam się na czas dotrzeć do takiego klienta i móc skutecznie się też o to prawo proceduralne dopomnieć. Natomiast z takiego punktu widzenia, no czysto już takiego powiedzmy pracy w terenie, no to pewnie mogłabym powiedzieć o szeregu różnych kwestii, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie od czasu, kiedy załamała się pogoda w Polsce, mamy też tą trudność z respektowaniem prawa do opieki medycznej i tym, że po pierwsze medycy od samego początku istnienia strefy stanu wyjątkowego nie zostali wpuszczeni na ten teren objęty zakazem wjazdu właśnie w celu świadczenia tej pomocy medycznej dla osób przekraczających granice i to się nie wydarzyło aż do dzisiaj, w związku z czym cała pomoc, która była udzielana przez te wszystkie miesiące, była pomocą wolontaryjną najpierw medyków na granicy, a później Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które nadal pełni dyżury telefoniczne, a w niektórych z punktów, które prowadzi Grupa Granica, pojawili się także wolontariusze i wolontariuszki, lekarze, lekarki, ratownicy, ratowniczki medyczne. Natomiast jest to robione siłami społecznymi, a nie systemowym jakby wsparciem państwa w zakresie właśnie prawa do opieki medycznej, co skutkuje tym, że część osób, no, jeżeli już trafi do jakiejś placówki medycznej, to często ich jest stan dramatyczny i to jest ta podstawa, dzięki której oni w ogóle trafiają do tych szpitali, więc my doprowadzamy do sytuacji, w której ludzie w skrajnie dramatycznej sytuacji mają szansę ostatecznie z tej pomocy medycznej skorzystać, ale też wiemy o wielu przypadkach, kiedy następnego dnia czy dwa dni później pojawia się Straż Graniczna i tego klienta, klientkę zabiera z tego szpitala tylko po to, żeby odstawić ich na granicę i przepchnąć z powrotem do Białorusi. Nie mówiąc już o tym, że za każdym razem, kiedy dzwonimy na 112 czy na 999 po właśnie pomoc medyczną, to pierwszym, co musimy powiedzieć, nie jest to miejsce, do którego trzeba przyjechać, tak jak nas zawsze uczono, tylko czy państwo jesteście z nielegalnym migrantem i czy została już powiadomiona Straż Graniczna, bo jeżeli nie, to my w takim wypadku odmawiamy przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego do wskazanego przez państwa miejsca. Więc to jest absolutnie skandaliczne, co się w tym momencie dzieje w zakresie nierespektowania akurat tego spraw człowieka.
Dziękuję bardzo za to wskazanie, jak to wygląda na granicy, ale ja rozumiem, że nawet jak mówimy o tym dostępie i udzielaniu pomocy, to obejmuje to przestrzeń poza strefą 3 kilometrów, bo te 3 kilometry od granicy, czyli na przykład, żeby Państwu to uświadomić, jak Państwo jadą do Białowieży, to te 3 kilometry mniej więcej się zaczynają w tym miejscu, gdzie jest rezerwat Żubra. Tam jest taki parking, obok jest właśnie ten rezerwat Żubra i to jest mniej więcej 3 km do Białowieży. To już tam nie można po prostu wjechać. Ja rozumiem, że tam nie mogą wjechać ani organizacje humanitarne, ani medycy, ani dziennikarze, ani prawnicy, ani nawet pani komisarz praw człowieka Rady Europy Dunia Mijatowicz, która też została zawrócona w tym właśnie miejscu. I czy to, jak poważny to jest problem, waszym zdaniem, z punktu widzenia norm praw człowieka, żebyśmy jakby to sobie uświadomili. To może teraz tak troszeczkę będę mieszał kolejność. Joanno, może najpierw.
No, wydaje mi się, że wszyscy tutaj możemy się zgodzić, że problem jest super poważny, ale to też trochę pokazuje, że jakby państwo nie chce mieć żadnej kontroli nad sobą. Organizacje międzynarodowe działają w taki specyficzny sposób, mogłabym powiedzieć, a może nie specyficzny sposób, ale na specyficznych podstawach. Mianowicie jak pracowałam w biurze rzecznika, no to mieliśmy ustawę o rzeczniku i po prostu to było glejt na wszystko. Mogliśmy wizytować przejścia graniczne w Terespolu, prowadzić niezapowiedziane wizytacje i zresztą dzięki tej ustawie koledzy i koleżanki z biura rzecznika mogą wjeżdżać do strefy. Natomiast wydawałoby się, że organizacje międzynarodowe czy organizacje humanitarne również powinny mieć takie możliwości, ale niestety państwo to blokuje. My jako organizacja międzynarodowa humanitarna UNHCR próbowaliśmy niejednokrotnie uzyskać zgodę na wjazd do strefy. Było to nam odmawiane. Dostaliśmy tylko jedną taką zgodę pod odpowiednią eskortą policji i Straży Granicznej wjechać do jednego z centrum rejestracji cudzoziemców. To, że ten problem jest poważny, wydaje mi się, też przemawia za tym to, że wszyscy jakby o to apelują. Unia Europejska w decyzji Rady Europejskiej, która ma wprowadzić tak zwane środki tymczasowe, w artykule 9 chce zobligować zobligować państwa takie jak Litwa, Łotwa i Polska do tego, aby one współpracowały między innymi właśnie z organizacjami humanitarnymi, aby między innymi właśnie współpracowały z UNHCR-em. Wspomniana tutaj komisarz praw człowieka Dunia Mijatowicz w swoim oświadczeniu również podkreślała właśnie tą potrzebę wprowadzenia organizacji humanitarnych też międzynarodowych, pozarządowych, które teraz aktualnie zajmują się pomocą humanitarną w zasadzie w Polsce do tej strefy. Wszyscy próbują, ale niestety jakby mają związane ręce właśnie tymi porozumieniami, na przykład UNHCR działa na podstawie porozumienia z 1992 roku, ale niestety jakby jest to po prostu niemożliwe. I co ciekawe, no jakby sam Sąd Najwyższy wypowiedział się niedawno w wyroku z 18 stycznia 2022 roku, który dotyczył de facto ukarania trzech dziennikarzy, którzy weszli do strefy stanu wyjątkowego, ale również wypowiedział się między innymi też w kontekście na przykład Polskiego Czerwonego Krzyża i tego, w jaki sposób jakby przepisy prawa, które wychodzą poza w ogóle delegację ustawową, są nieproporcjonalne, powodują de facto to, że państwo tworzy de facto katalog podmiotów, których nie chce widzieć. Więc jakby de facto można powiedzieć, cytując tutaj w ogóle uzasadnienie SN-u, że państwo podejmuje takie kroki, aby konkretnie pewnym organom ograniczyć możliwość działania. I według mnie samo to, samo wskazanie tego, że ktoś nie chce, aby go obserwowano, wskazuje, że ten problem jest duży i odbija się właśnie na sytuacji osób potrzebujących szczególnej pomocy.
Dziękuję serdecznie. Doroto, jak uważasz, czy to jest, na ile to jest poważny problem, a na ile to jest coś takiego, do czego może powinniśmy się zacząć przyzwyczaić, że tak już Polska będzie funkcjonowała na zasadzie właśnie wyłączania niektórych fragmentów terytorium spod prawa?
Ja myślę, że to jest fundamentalna kwestia i tak naprawdę nawiązuje do twojego pierwszego pytania o tą katastrofę moralną. Tak? Wydaje mi się, że takie państwo jak Polska, duże, relatywnie bogate, stać nas na to i myślę, że przy odpowiedniej woli politycznej władze potrafiłyby ten kryzys, zarządzać nim w sposób humanitarny i wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem właśnie takiego zarządzania jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, czyli dokładnie odwrotnie niż się teraz robi. Przecież prawo do informacji, tak? Wyłączenie tego prawa do informacji, tej kontroli społecznej, częścią tego jest oczywiście też praca dziennikarzy, nie ułatwia zachowań, nawet jeśli one by się gdzieś tam, prawda, pojawiały, tliły, nie ułatwia zachowań przyzwoitych. Tak? Kontrola społeczna ułatwia, facylituje takie, tak, te zachowania dobre. Po to też mamy gwarancję tych praw, tak? Znaczy, żeby potajności nie czyniono zła, a u nas ta kontrola społeczna została wyłączona po to, by nie patrzeć władzy na ręce. Patrzenie władzy na ręce to zawsze było motto Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, każdej władzy jest po to, bo każda władza potrafi się zachować mało przyzwoicie, tak? I po to są organizacje też pozarządowe, społeczeństwo. Więc jest to wielki dramat tej sytuacji, te wyłączenia. Państwo powinno współpracować z organizacjami pozarządowymi, włączyć się tam, gdzie można, w pomoc po prostu. Chcę też powiedzieć, że ja uważam, że pilnowanie pewnej szczelności granicy jest też rolą władz, tak? Tylko jest kwestia proporcjonalności tych środków, tak? To jest sercem myślenia o każdym ograniczeniu praw i wolności. Proporcjonalność, tak? Jeżeli od razu zostały zastosowane do relatywnie liczbowo niewielkiego kryzysu, tak? Parę tysięcy osób, no środki nadzwyczajne, to już to jakby jest uderzające. Bylibyśmy w stanie dużo lepiej tym zarządzić, gdybyśmy włączyli organizacje międzynarodowe, polskie organizacje pozarządowe, pokazując, jak można to zrobić. I jednocześnie w stosunku do tych osób, które dostają się na nasze terytorium, tak? I jednocześnie wykonując tą ochronę granicy. Nie zrobiono tego, wydaje mi się, że nie jest to wyrazem głosu rozsądku, jest to po prostu jakaś buta, tak, po stronie rządzących.
Aniu, odpowiadając na to pytanie, powiedz, na ile Wasza pomoc, Grupy Granica, ale także Fundacji Ocalenie, także organizacji lokalnych byłaby skuteczniejsza, gdybyście mieli rzeczywisty dostęp do tej strefy 3-kilometrowej. To znaczy, czy miałaś takie czasami poczucie, że właśnie gdzieś wędrując po lesie, szukając tych zaginionych dusz ludzkich, że właśnie jest ta niewidoczna bariera, no bo nie widać przecież tej granicy, prawda? To jest tak, że to jest gdzieś tylko w telefonie, w GPS-ie, że jest taka ochota przejść, wkroczyć tam, pomóc tym ludziom, wyciągnąć tych ludzi stamtąd. Jakie to jest uczucie?
Miałam taką historię, jak jechaliśmy do 10-osobowej grupy, w której między innymi wiedzieliśmy, że jest aktywista społeczny, nie podając państw, no z jednego z państw, który bardzo też potrzebował pomocy medycznej. Przejechaliśmy checkpoint, potem czekał nas jeszcze jeden, no bo one nie tylko są rozsiane wzdłuż tego pasa strefy, ale także...
Czyli checkpoint, powiedzmy, checkpoint, czyli to jest miejsce, w którym stoi policjant i się pyta, gdzie pani jedzie.
Albo wojskowy, który tak prosi, żeby się wylegitymować, pyta, dokąd jadę, prosi, żebym otworzyła bagażnik. Jeżeli jadę z kimś, to też sprawdza, kto jest ze mną. Ja też mam takie piękne cytaty, skoro już o tym rozmawiamy, takie piękne cytaty z tych checkpointów, to są też zebrane przeze mnie takie teksty, które słyszały też moje koleżanki, które właśnie po tych checkpointach się wiecznie tłuką. Gada po polsku, proszę coś powiedzieć po polsku. Biała, swoja, a koleżanki to mówią po polsku. Wygląda jak swoja, mówi po naszemu to swoja. I tak dalej, i tak dalej. Kto wygląda jak Polka? No dobrze, ale tak wracając, no więc przejechaliśmy jeden checkpoint, czekał nas kolejny. Mieliśmy grupę kilometr od siebie, w miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, no ale dalej była już strefa. I chyba trudno sobie wyobrazić większą rozterkę moralną i większą rozterkę ludzką niż to, na co się właściwie można w tym momencie zdecydować. Czy na to, żeby przekroczyć tą niewidzialną, ale jakże później w skutkach jednak mocno dotkliwą strefę stanu wyjątkowego. Właściwie nie wiadomo, nie wiedząc, jaka będzie odpowiedź tego państwa na to przekroczenie, ale pojechać i uratować ludzi, tak, dostarczając im żywność, dostarczając im wodę, dostarczając im jakieś takie podstawowe środki opatrunkowe i tak dalej, czy jednak zostać tutaj, respektując to prawo, które no, zostało ustanowione w taki bezprawny sposób. To są historie, które się nieustannie przewijają w opowieściach wolontariuszek i wolontariuszy pracujących na granicy. No i to są dylematy, przed którymi no, nikt nas nie przygotowywał, że będziemy stawać, tak? Mogliśmy się przygotować na dostarczanie wody, jedzenia, nauczyliśmy się bardzo wielu rzeczy, bo żadna z naszych organizacji nie była organizacją humanitarną w momencie, w którym wystartowała Grupa Granica, staliśmy się nimi. Natomiast na ten dylemat i na to zastanawianie się nieustanne, jaka będzie odpowiedź państwa na tego typu przekroczenia i co tutaj mamy na szali, swoje bezpieczeństwo, nie mówię swoje w kontekście moje prywatne, ale też pewnej inicjatywy, która powstała, tak? Czyli że ja ciągle mówię wolontariuszom, że nie bądźcie bohaterami i że to nie jest bohaterska historia. To jest taka historia, w której za każdym poważniejszą decyzją stoją być może reperkusje nie dla was bezpośrednio, ale dla całego ruchu społecznego, który się nazywa Grupą Granica. Więc to ciągle jest też takie wprost, ważenie.
Czyli chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w tym momencie tego dylematu moralnego, czyli przed tym, powiedzmy, pasem, tak, czy na tym pasie w odległości 3 km od granicy, to nie jest dylemat na zasadzie, czy ja będę kowbojem, kogoś uratuję i poniosę za to ewentualnie odpowiedzialność, bo ja jestem pierwszy, żeby wypiąć tutaj klatkę do tej walki i jestem gotowy siedzieć nawet w więzieniu, bo ja ludzi ratuję, tylko to jest odpowiedzialność za wszystkich pozostałych towarzyszy, którzy są w danej organizacji, którzy pomagają, bo było oczywiste, że władza wtedy uderzy we wszystkich, a nie tylko wybierze sobie, o ty przekroczyłeś, to my tutaj ciebie pociągniemy do odpowiedzialności, a cała reszta niech sobie tam siedzi pod granicą.
Jesteśmy świadomi tego, że to będzie odpowiedzialność zbiorowa i że to uderzy w całą tą strukturę społeczną, z którą z takim trudem budowaliśmy, w związku z czym wycofaliśmy się wtedy i za każdym razem się gdzieś tam wycofujemy. Teraz jest nam trochę łatwiej, ponieważ wokół nas jest cała masa mieszkanek i mieszkańców strefy, którzy idą z pomocą. To już nie jest tak, jak było na samym początku, to jest ta historia z początku, którą opowiadam, którą mam w głowie, że nie było alternatywy, nie było kogo tam wysłać do tych ludzi, żeby z drugiej strony jakby przyszli i udzielili tej niezbędnej pomocy.
Czyli nazywając tak, żeby to może nazwać tak do końca, przepraszam, że ja tak proszę o to, ale bo to trzeba, myślę, że sobie uświadomić. Chodzi generalnie o to, że jak jesteście, powiedzmy przykładowo, przy tym parku Żubra, 3 km od Białowieży, to wy jako homofaber czy grupa Granica nie możecie tego przekroczyć, ale zawsze możecie zadzwonić do kogoś z Białowieży, czyli osoby, mieszkańca i powiedzieć, słuchaj, wiemy, że tam pod granicą jest ktoś, komu warto pomóc i wtedy ta osoba jest po prostu u siebie i pomaga w tej granicy. Trudno jej zakazać być w swojej własnej strefie tam, gdzie mieszka. Rozumiem, że na tym to polega.
Tak, na tym to polega, natomiast to też są właśnie te historie tego zmęczenia mieszkańców i mieszkanek, które możemy czytać też w mediach społecznościowych, tego zmęczenia nieustannym udzielaniem pomocy, ale też takim nieustannym byciem na stand-by'u, na tym oczekiwaniu, że w każdej chwili w moim sąsiedztwie może pojawić się osoba, której trzeba będzie udzielić tej pomocy i faktycznie mieszkańcy wzięli ogromny ciężar na siebie w postaci tego właśnie krążenia po strefie i udzielania tam pomocy.
Drogie, ten czas mija bardzo szybko. To są absolutnie bardzo poważne i fascynujące wypowiedzi i opowieści, ale zanim ja przejdę do pytań, zachęcam Państwa do zadawania pytań. Tych pytań jest trochę i zaraz do nich przejdę, ale chciałbym jeszcze zrobić ostatnią rundkę. Rundkę, którą nazwałbym rundką instytucjonalną. Jak oceniacie zaangażowanie w ten problem instytucji krajowych oraz organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych? Może, jeżeli Joanna, możesz czuć się tak odrobinę zwolniona tak z odpowiadania tak wyraźnie na to pytanie, bo jesteś związana z jedną z organizacji międzynarodowych, no ale na pewno będziesz chciała przynajmniej językiem dyplomatycznym kilka słów powiedzieć, natomiast myślę, że Dorota i Ania mogą zupełnie swobodnie na ten temat się wypowiedzieć. Doroto.
Jeśli chodzi o organizacje międzynarodowe, to problem, wydaje mi się, jest z jednej strony taki, co taka organizacja rzeczywiście chce zrobić, na czym jej zależy. To jest, wydaje mi się, fundamentalne pytanie w przypadku Unii Europejskiej. Jakie tak naprawdę są tam priorytety, co chce Unia zrobić? Pewnie mogłaby dużo, nie wydaje mi się, żeby się cokolwiek tam działo istotnego. Z drugiej strony mamy taki problem też, że zaangażowanie organizacji międzynarodowych takich jak UNHCR, ale też agent tak unijnych takich jak Frontex, jest zależne od tego, czy państwo zaprosi tak do współpracy taką organizację, tak? I w związku z tym też trudno stawiać zarzuty, tak, na przykład pod adresem Frontexu, tak, czy UNHCR-u o brak aktywności. Frontex nie został do tej pory przez Polskę zaangażowany do żadnych działań. Wydaje mi się, że miałoby to sens. Frontex jako organizacja ma w strukturach wpisane dbanie, tak, o prawa człowieka bardziej niż nasze służby. Oficerowie Frontexu są zobowiązani do raportowania każdych poważnych incydentów z zakresu praw człowieka. Od niedawna jest tam ta instytucja Human Rights Monitors, tak, czyli takich osób, które są obserwatorami też, czy osobami raportującymi o sytuacjach właśnie z obszaru granic i przynajmniej byłby właśnie, byłby podmiot, gdzie te incydenty są, incydenty dotyczące naruszeń praw człowieka, tak, są w sposób oficjalny też odnotowywane, tak, jednocześnie pewnie taka obecność wpływałaby na to, że tak myślę, tych incydentów byłoby mniej, ale no Frontex nie został tutaj zaproszony po prostu do współpracy, tak? UNHCR, myślę, że tak sobie wyobrażam na początku, gdyby zastanowiono się nad tym, jak rozwiązać właśnie ten problem na granicy z odpowiednim akcentem i na bezpieczeństwo, i na te aspekty humanitarne, to stworzono by być może wspólnie z UNHCR-em, wypracowano by jakieś rozwiązania, być może potrzebne jest stworzenie jakiegoś obozu, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak, ale jakiegoś miejsca, gdzie w humanitarnych warunkach mogłyby przebywać osoby oczekując na rozpatrzenie, tak, swoich wniosków, czy osoby, co do których została wszczęta procedura o zobowiązanie do powrotu, tak, chodziłoby o to, żeby te osoby nie błąkały się po lasach, tylko żeby w humanitarnych warunkach rozpatrywać indywidualnie ich sprawy. Myślę, że UNHCR przecież w niektórych państwach przyjmował właśnie taką rolę, mógłby i tu mieć. IOM, prawda, który mógłby pomagać i ma też...
Czyli IOM, czyli Międzynarodowa Organizacja Migracyjna.
Tak, która mogłaby pomagać w powrotach. Tak? Duże doświadczenie w organizowaniu powrotów, czyli takich osób, które są zobowiązane do wyjazdu, ale na przykład, nie wiem, spłonął im tam gdzieś dom, prawda, nie mają do czego wracać, kupno biletu, i to są organizacje, które mogłyby wspomóc. Czy w końcu EUAA, czyli ta agenda też Asylum Agency Unii Europejskiej, która mogłaby pomóc w rozpatrywaniu wniosków azylowych, tak, jeśli to na przykład byłby problem, gdyby no właśnie nie robić pushbacków, tylko indywidualnie rozpatrywać sytuację osób. Także tutaj no z tej perspektywy trudno powiedzieć, że źle, tak, że źle tutaj te organizacje działają. To nie jest taka prosta rzecz. Na pewno życzyłabym sobie większego zaangażowania tych organizacji i współpracy polskiego rządu z nimi po prostu.
Dziękuję bardzo. Aniu, ja bym zadał tobie to samo pytanie, ale zadam trochę może tak przekornie. Czy jak byłaś tam na granicy, to czy czułaś, że jesteś obywatelką Unii Europejskiej?
To jest podchwytliwe pytanie.
Oczywiście.
Bo z jednej strony oczywiście, że to czuję i cieszy mnie to, ale z drugiej strony, jeżeli miałabym podsumować i też odpowiedzieć na twoje pytanie, to co czuliśmy, to przede wszystkim jest ogromny zawód. I pewnie widać ten zawód i słychać go w tych i w raporcie Grupy Granica, i też w komunikatach, które właściwie od samego początku też tworzymy trochę w kontrze do tej narracji państwowej. Natomiast ja bym chciała na to spojrzeć trochę szerzej, to znaczy mam wrażenie, że od momentu, w którym obserwujemy w Polsce dekonstrukcję pewnego systemu demokratycznego, opartego też o przestrzeganie praw i wolności człowieka, obserwujemy jednocześnie tą słabość mechanizmów, w których on jest zaszyty. I to dotyczy i tych kwestii sądownictwa, i dotyczy tych kwestii praw kobiet, zwłaszcza tych praw reprodukcyjnych. I to bardzo też mocno jest widoczne w sytuacji granicznej. No a z drugiej strony jest też tak, że ta dyskusja, która się toczy i w Polsce, ale też w tych gremiach międzynarodowych, toczy się poza nurtem przyczyn tej migracji, którą obserwujemy na granicy. To znaczy odpowiedzi, które są konstruowane, są odpowiedziami takimi punktowymi na to, co się akurat wydarzyło w Polsce na granicy, natomiast nie są odpowiedziami kompleksowymi na sytuację w krajach pochodzenia, nie są absolutnie odpowiedziami solidarnościowymi z ludźmi, którzy nie mając żadnego innego wyjścia, weszli w proceder skonstruowany przez niedemokratyczny reżim Aleksandra Łukaszenki. I jedyne, co się im oferuje, to są właśnie powroty do krajów pochodzenia, które są zdemolowane przez wojny, w których braliśmy udział. Jesteśmy współodpowiedzialni też za to, co się w tych krajach obecnie dzieje, ale też za te próby ucieczki z tych krajów w sytuacji, w której nie ma innego wyjścia, jak zapłacić przemytnikom ludzi i ich los, i los swojej rodziny złożyć w ich rękach.
Bardzo dziękuję. I Joanna Słupko, Joanno, jakbyś na to spojrzała, być może właśnie tak jak powiedziałem, używając języka dyplomatycznego.
Może jako rzeczniczka się wypowiem, ale prawie jako rzeczniczka prasowa, chociaż nią nie jestem. Ja w UNHCR-ze jestem od końca lipca i sama w ogóle zastanawiałam się, jak tam przychodziłam do pracy, czym konkretnie ten UNHCR się zajmuje, żeby mieć taki wizualny efekt tej pracy. I szybko sobie zdałam sprawę z tego, że te organizacje międzynarodowe, trochę tak jak wspomniała Dorota, one działają na tyle, na ile też państwo im trochę pozwoli. I rzeczywiście i też w tym kryzysie my się musieliśmy bardzo szybko znaleźć sobie miejsce, bo z jednej strony de facto rzeczywiście UNHCR może stworzyć taki namiot i może rejestrować osoby, ale też umówmy się, ta sytuacja wcale nie wymaga tego. W sensie Polska ma naprawdę działający system uchodźczy od lat i wcześniej mieliśmy 12 tysięcy osób ubiegających się o ochronę w 2015 roku i mamy ośrodki recepcyjne, ośrodki otwarte, gdzie mogą przebywać osoby ubiegające się o ochronę, więc de facto Polska mogłaby sobie spokojnie z tym poradzić, gdyby tylko chciała. Polska ma też przepisy, jest cały system azylowy unijny, wie, ma drogowskazy, a oprócz tego właśnie ma ten UNHCR, IOM, który zajmuje się migrantami dobrowolnymi, bo tutaj jakby jest podział na te dwie agencje właśnie i prawdą jest, że jakby to jest tak zwany ruch mieszany, że są osoby, które chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, ale są też osoby, które przyjeżdżają z innych względów niż właśnie ubieganie się o ochronę międzynarodową, więc te dwie agencje tutaj muszą działać. I na każdym takim spotkaniu z rządem, bo UNHCR się regularnie spotyka z rządem, pada pytanie zazwyczaj na koniec, gdzie możemy Wam pomóc? Tłumaczenia, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne w ośrodkach detencyjnych, bo teraz rzeczywiście sytuacja na granicy się trochę uspokoiła, ale mamy w ośrodkach detencyjnych, to są ośrodki strzeżone o rygorze więziennym, mamy 1700 osób, które są tam prawie automatycznie jakby zamykane na podstawie postanowienia sądu, tylko za to, że w zasadzie przekroczyły nielegalnie granice, w celu często 80% z tych osób ubiega się o ochronę międzynarodową. I te organizacje międzynarodowe, widzę też właśnie, że na przykład UNHCR z prowadzonego rzecznictwa, bo zazwyczaj tym się zajmują te organizacje międzynarodowe, znalazł się w ośrodkach strzeżonych. My regularnie tam jeździmy, aktualnie teraz jakby ruszają projekty, które mają na celu wsparcie finansowe, pomocy prawnej, pomocy psychologicznej. I ja taką rolę jakby widzę na teraz, w tej sytuacji, że państwo polskie nie jest zainteresowane jakimkolwiek wsparciem z różnych organizacji pomocowych, które cały czas oferuje im wsparcie. Unia Europejska również oferuje wsparcie finansowe i to nie jest wsparcie na budowę muru, to jest wsparcie na godną recepcję osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. I wydaje mi się, że tu właśnie jest ten klucz, że z jednej strony jakby chcieliśmy, abyśmy byli działali jako suwerenne państwo, które może jakby tworzyć politykę migracyjną i chronić równocześnie granicy i to jest jak najbardziej w porządku, ale to jest szersza kwestia tego rule of law, bo gdyby Polska przestrzegała również konwencji genewskiej i chciała skorzystać z ochrony międzynarodowej, to nie mielibyśmy takiej właśnie sytuacji, a te umowy, które są z organizacjami międzynarodowymi, one nie były pisane na czas wojny, mam takie wrażenie. I tego właśnie, jakby teraz mamy tego właśnie też reperkusję, że z jednej strony jak oceniam działania instytucji krajowych, to mam wrażenie, że ta retoryka wojny hybrydowej, dlatego też według mnie używa się takiego języka, aby wzbudzić po pierwsze strach, ale uzasadnić też te działania stanu wyjątkowego i tak jak Ania opowiadała o tym, kiedy jest ten kilometr i to jest ta niewidoczna granica i organizacje pozarządowe się jakby boją podejmować działań, to widzę, że ten strach nie dotyka tylko osób ubiegających się o ochronę, które ze strachu tutaj trafiły, ale też całego społeczeństwa obywatelskiego, że zaraz będziemy mieć kryminalizację pomocy, że zaraz jakby po prostu będzie kolejne jakby amputowanie po prostu tych jakby od 89 roku budowanych po prostu ruchów oddolnych i ta strategia jakby zarządzania przez strach jest mocno porażająca, ale też jakby wpływa właśnie na funkcjonowanie między innymi organizacji międzynarodowych.
Bardzo dziękuję. Czyli tak naprawdę podsumowując wasze wypowiedzi, można by powiedzieć, że jest zawód, że organizacje nie zrobiły wszystkiego tego, co mogły. Oczywiście część z nich była niezwykle ograniczona w tych możliwościach działania, bo zależy to od zaproszenia od danego państwa, jak na przykład Frontex. Nie da rady, żeby Frontex sam się z siebie pojawił, tylko musi dostać zaproszenie. Skoro władza tego nie chciała, to Frontex nie mógł sam tego zrobić. Natomiast wydaje mi się, że to jest ważne też takie przesłanie, że gdyby tylko władza chciała przestrzegać procedur, zwróciła się o pomoc do organizacji międzynarodowych, skorzystała z dotychczasowych doświadczeń, to mogłaby sobie zupełnie inaczej z tym poradzić i to nie byłby żaden kryzys, żadna katastrofa moralna, tylko po prostu ten problem zostałby rozwiązany. Może by to kosztowało więcej energii, więcej zaangażowania, natomiast z pewnością moglibyśmy o sobie mówić wtedy, że jesteśmy państwem starającym się przestrzegać praw człowieka. Moje drogie, drogie uczestniczki dzisiejszego webinaru, mamy cały szereg pytań. Ja będę te pytania zadawał po kolei, ale nie damy rady tak, żeby każda z was odpowiedziała, także może bym proponował, że na zasadzie wolontariatu jedna z was się będzie zgłaszała i w ten sposób postaramy się usatysfakcjonować wszystkich uczestników i uczestniczki naszego webinaru, którzy te pytania zadali. Jeżeli państwo jeszcze mają ochotę zadać jakieś dodatkowe, to zachęcam, aczkolwiek już teraz mamy i tak sporo do roboty. I teraz tak, pierwsze pytanie pana Dariusza Piechowiaka brzmi tak. Co w tej chwili dzieje się z osobami, które nie przekroczyły granicy? Czy zostali odesłani, czy nadal próbują się przedostać do nas i dalej koczują w lasach, bo media milczą na ten temat? Czyli ja rozumiem, że chodzi o osoby, które są po stronie białoruskiej.
Tak, postaram się. To jest tak, że część osób faktycznie wróciła z Białorusi w momencie, kiedy była taka możliwość i zostali cofnięci z tej strefy przygranicznej, która zyskała miano strefy śmierci, siedli do tych samolotów i wrócili do swoich krajów pochodzenia. Natomiast cały czas mamy wrażenie, że na granicy jest jeszcze niewielka, ale jednak grupa osób, bo też Straż Graniczna informuje o próbach przejścia granicy w swoich komunikatach na mediach społecznościowych. W tym momencie, jeśli chodzi o homofaber, o ten kawałek granicy, który my też monitorujemy, to od 10 dni nie mieliśmy interwencji zakończonej sukcesem, czyli takiej, że dotarliśmy do osób, które przekroczyły granice i wyszły poza strefę stanu wyjątkowego, więc informacje, które do nas docierają, znowu trochę w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, o tym wyłączeniu też jawności tego, co się dzieje w strefie, to są takie mocno szczątkowe informacje dotyczące jakichś obław.
Okej, chyba tutaj na razie Anna nam zginęła na chwilę. Joanno, może chciałabyś tutaj pociągnąć ten wątek jeszcze?
To mogę tylko jeszcze tak rzeczywiście dorzucić, że sytuacja się, można powiedzieć, uspokoiła, ale taki niepokój po prostu rzeczywiście czujemy. Zastanawiamy się, w jaką stronę to pójdzie. Są plotki, to są plotki, jakby informacje. Mam wrażenie, że sama Straż Graniczna też się nad tym zastanawia, że być może są to względy pogodowe. Łukaszenko też wiele osób deportował, co też jakby wskazuje właśnie na to, o czym mówił ETP-cze, że często mamy to ryzyko tak zwanego chain refoulement, czyli z jednej strony jakby pushbackując osobę z bezpiecznego terytorium, jakim jest Polska dla na przykład obywateli Syrii, te osoby mogą być później przez Białoruś odsyłane do Syrii, gdzie jednoznacznie wiadomo, że grozi im niebezpieczeństwo. Tak samo na przykład w przypadku obywateli Afganistanu. Polska nie deportuje aktualnie do Afganistanu, ale co robi Łukaszenko, jakby tego nie wiemy.
Słuchajcie, drugie pytanie dotyczy kwestii finansowania ośrodków zamkniętych i otwartych dla cudzoziemców. I czy one są finansowane przez Unię Europejską?
Ogólnie co do zasady finansowanie jest z środków budżetu, z tym, że Straż Graniczna też dostaje dotacje unijne. Nie chcę tutaj wymyślać, ale jest tak, że rzeczywiście był taki od 2015, nawet wcześniej był fundusz FAMI, fundusz azylu i migracji, z czego właśnie między innymi też właśnie Straż Graniczna skorzystała, kupując komputery czy no jakby po prostu takie sprzęty materialne, można powiedzieć, do ośrodków strzeżonych. Aktualnie nie mam informacji i nie wiem, czy w związku z aktualną sytuacją wzrosło albo Straż Graniczna dostała jakieś dodatkowe finansowanie. Ja mogę powiedzieć, że te potrzeby urosły znacznie. W 2019-2020 roku mieliśmy około, Straż Graniczna w ośrodkach strzeżonych, mieliśmy jako Polska 500 miejsc, no aktualnie tych osób jest około 1800, więc mogą sobie Państwo też wyobrazić, jak drastycznie zmieniły się warunki, ale też jakie są właśnie zapotrzebowania, szczególnie właśnie na takie sprzęty jak właśnie te komputery, które pozwalają na po pierwsze kontakt z bliskimi czasem w kraju pochodzenia, ale też paradoksalnie na udzielanie na przykład pomocy prawnej, więc wszelka pomoc, wsparcie ośrodków dla cudzoziemców jest jak najbardziej potrzebne i dobrze widziane.
Tutaj może bym musiał dodać, a nie wspominaliśmy o tym w kontekście tego mojego ostatniego pytania, o zaangażowaniu różnych instytucji międzynarodowych. Mówiłem też o instytucjach krajowych. Tutaj trzeba podkreślić, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odgrywa bardzo ważną rolę na granicy. I to mnie trochę skłania do też takiego pytania trochę uzupełniającego, ponieważ no, ten kryzys, który obecnie doświadczamy, który też został pokazany w raportach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest kryzys w ośrodku w Wędrzynie koło Sulęcina. I to jest, co ciekawe, tu musimy wiedzieć, że to jest, Sulęcin jest po zachodniej stronie Polski, to jest niedaleko, prawda, Krosna Odrzańskiego. I teraz tak, jeżeli widzimy, że jest taki kryzys, tak potężny kryzys i naruszenie praw człowieka, przeludnienie, złe warunki sanitarne, To czy w takiej sytuacji Unia Europejska jako, nie wiem, współfinansujący może jakoś zareagować, może gdzieś się o coś dopytać, może coś sprawdzić w tym Wędrzynie, czy też to już jest tylko i wyłącznie kompetencja wewnątrzkrajowa?
Jeśli chodzi o Unię Europejską i jakby wizytowanie ośrodków strzeżonych, znaczy w ogóle jeśli patrzymy na inne kryzysy, na przykład to jak wyglądał obóz w Calais albo Moria, no to jakby też te standardy tutaj, no powiedzmy sobie wprost, no jakby Unia Europejska jest świadoma tego, co może się dziać w takich ośrodkach. W kwestii finansowania być może w ramach finansowania dostaje się jakby pewne wytyczne, jak powinna ta sytuacja w ośrodkach wyglądać. Ja bym tutaj bardziej widziała rolę prawników, którzy mogą wykorzystywać raporty takich instytucji jak na przykład Biuro Rzecznika albo być może niektórych instytucji kontrolnych, które przyjadą do ośrodka i wydadzą później jakieś stanowisko, do tego, aby później przed Europejskim Trybunałem na przykład Praw Człowieka albo dochodzić później odszkodowania przed polskimi sądami, powołując się właśnie na te warunki, które tam są, które mogą stanowić na przykład właśnie to nieludzkie traktowanie, czy sam fakt tego, że na jedną osobę przypada 2 metry kwadratowe, podczas gdy standard europejski jest jakby znacznie inny. My jako UNHCR również jakby nasze rekomendacje, obserwacje przekazujemy do władzy. Interesującym faktem też w kontekście właśnie ośrodków jest to, że NIK bada ośrodki strzeżone i między innymi też był w Wędrzynie i jakby monitorował sytuację tam, bo rzeczywiście jakby Biuro Rzecznika mówi o Wędrzynie, ale ja bym chciała to rozszerzyć, że Wędrzyn rzeczywiście jest hardkorem, to jest ośrodek, w którym jest około 600 osób, znajduje się na aktywnym poligonie, więc mogą sobie Państwo wyobrazić osoby, które słyszą na przykład strzały i nie wiedzą, dlaczego słyszą strzały, a są w kraju Unii Europejskiej, ale poziom napięcia, frustracji wynikający z braku dostępu do pomocy prawnej, psychologicznej też w innych ośrodkach, na przykład w ośrodku w Białej Podlaskiej, który między innymi też skutkuje na przykład podejmowaniem przez cudzoziemców strajków głodowych albo też próbami samobójczymi, więc Wędrzyn rzeczywiście infrastrukturalnie jest najtrudniejszy, ale niestety ta sytuacja w ośrodkach strzeżonych jest bardzo, bardzo napięta.
Jeśli mogę tutaj
pewnie
dodać, ja znam tę sytuację jakby w Wędrzynie z z wywiadów, które czytałam z panią doktor Hanną Machińską z Biura Rzecznika, która jest bardzo, bardzo aktywna w tym, w tych tematach właśnie, o których tutaj mówimy. I to są oczywiście strasznie smutne historie, ale chciałam nawiązać do tego, co powiedziałam wcześniej, to znaczy wydaje mi się jednak, że przydałaby się pomoc w pewnych aspektach i tak jak była inicjatywa, żeby starać się o jakieś dofinansowanie na ten mur, tak, taka inicjatywa mogłaby być również, by zbudować, nie wiem, ośrodek, tak, z prawdziwego zdarzenia, nawet jeśli miałby mieć on charakter strzeżony, tak, bo osoby, no teraz praktyka jest taka, które przekraczają, prawda, granice nie na przejściach, no są umieszczane, tak, na mocy tych postanowień automatycznych w zasadzie, tak, sądów w tych ośrodkach strzeżonych i brakuje tam miejsc, tak, no to jakby jest błędne koło, nie chcemy przyjmować tych ludzi, bo nie mamy gdzie ich umieszczać, więc jakby jednym z tropów jest, no być może powinniśmy mieć tak też jednak lepszą infrastrukturę w tym zakresie, tak, by móc humanitarnie traktować, wszystko byłoby w tym obszarze lepsze niż ten las, tak, i ta śmierć jakby w lesie, więc tutaj wydaje mi się, że po prostu nie ma woli, żeby to zrobić, natomiast potrzeby są, dlatego też chyba obniżano ten minimalny metraż, prawda, na osobę w tych ośrodkach, no to o czym my mówimy, no to nie jest przykład sytuacji, w której sobie państwo polskie radzi.
Tylko wydaje tak mi się, jest, że tutaj...
Ale jeżeli ja mógłbym prosić, bo tak, możemy wejść w dyskusję, a jeszcze mamy trochę pytań. Ja może tak, jedno z pytań, drodzy Państwo, dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej. Jest pytanie takie, jak widzą Państwo, Panie, odpowiedzialną karną mundurowych łamiących prawa uchodźców oraz ich zwierzchników, którzy stworzyli system przemocy. Ale ja zwolnię Panie z odpowiedzi, a naszym... widzą, polecę serdecznie stronę internetową, która się jest zatytułowana prawonagranicy.pl. Powtarzam, prawonagranicy.pl. To jest inicjatywa Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Justicji, Lex Super Omnia, niezależnych prokuratorów oraz Adwokatury Polskiej, gdzie są wszystkie, można powiedzieć, informacje i odpowiedzi i analizy prawne dotyczące właśnie tych kwestii prawnokarnych i nie tylko. I też chciałbym Państwu przy okazji polecić, że w piątki zazwyczaj wieczorem odbywa się otwarte spotkanie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w czasie tych spotkań prowadzonych przez profesora Włodzimierza Wróbla zazwyczaj są omawiane ważne kwestie dotyczące właśnie sytuacji na granicy. Także to jest moim zdaniem też taki ciekawy przykład odpowiedzialności takiej społecznej naukowców, że nie tylko piszą do szuflady czy do publikacji, na potrzeby publikacji, ale także na bieżąco zajmują się tymi problemami, które są ważne społecznie. Natomiast mam pytanie dotyczące współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi a władzą. A mianowicie jest takie pytanie, czy kluczem do zarządzania kryzysem nie jest ścisła i jasna współpraca władzy z organizacjami pozarządowymi w okresie przed wystąpieniem kryzysu? No i teraz to w sumie chciałbym Was spytać, czy ta współpraca istniała, czy ona była wystarczająca, czy można powiedzieć i tak się władowaliśmy w problem wynikający z tego, że tej współpracy było niewiele albo była niewystarczająca. To wróciła do nas Anna Dąbrowska. Była chwilowa przerwa techniczna. Aniu, co o tym myślisz?
To ja znowu pozwolę sobie powiedzieć, odpowiedź na to pytanie, pokazując trochę szerszą perspektywę, bo jak stowarzyszenie, w którym pracuję, Stowarzyszenie Homo Faber, zaczęło przyglądać się zmieniającej się strukturze społecznej, zmieniającej się w ogóle rzeczywistości w Lublinie w 2008 roku, to właściwie byliśmy na takim początku pewnej dyskusji o tym, co dalej z Polską, co dalej z Polską wielokulturową, międzykulturową. Zaczęły pojawiać się też jakieś takie dyskusje właśnie z władzą centralną, trochę bardziej nieśmiało z władzą samorządową, co z tym robić. Natomiast w sytuacji, w której wówczas byliśmy jako społeczeństwo obywatelskie, z jednej strony mocno komfortowej, ponieważ od 2005 roku działał w Polsce program SOLID, czyli program Unii Europejskiej, właściwie Komisji Europejskiej, skierowany do organizacji trzeciego sektora, który między innymi miał te programy integracji obywateli państw trzecich i wsparcia dla uchodźców w takich krajach jak między innymi Polska, to ja od początku właściwie miałam wrażenie, że państwo trochę umywa ręce od tego, że skoro organizacje pozarządowe zaczęły się tym zajmować, skoro są zewnętrzne środki na prowadzenie działań integracyjnych, ale też wspierających społeczeństwo przyjmujące, a nie tylko wspierających samych migrantów czy uchodźców, no to właściwie jesteśmy zwolnieni z obowiązku zajmowania się tym, możemy prowadzić pewne partnerskie dialogi, natomiast całe odium tej pracy, którą należy wykonać, no, będzie spoczywała teraz na tych organizacjach, które się będą specjalizowały i robiły to trochę za nas. To była ułuda, którą świetnie było widać nie tylko w momencie, w którym władze w Polsce się zmieniły w 2015 roku, ale już dużo wcześniej, kiedy organizacje właściwie nie były w stanie odpowiedzieć na tą szybką migrację, która następowała zwłaszcza w dużych, ale chwilę później także w małych ośrodkach, gdzie tych organizacji po prostu nie było i społeczeństwo organizowało się wokół tej nowej wielokulturowości tak jak umiało albo tak jak nie umiało. Natomiast to się też trochę zapisało i trochę skostniało w tym dokumencie, który wówczas obowiązywał polityka integracyjna, już nie pamiętam jak to się nazywało, polska polityka integracyjna, stąd obecne i postulowane działania, które też wraz z nową władzą zostały anulowane, ale tam też wprost zostało wpisane to, że no, to odium będzie jednak ciążyło zarówno na tym funduszu Komisji Europejskiej, jak i na organizacjach, które z tego funduszu korzystają. I to spowodowało w moim odczuciu też takie trochę zniknięcie tego tematu i tej odpowiedzialności tak naprawdę z tej przestrzeni państwowej. No skoro organizacje się tym zajmują, no to państwo już niespecjalnie musi się tym zajmować, możemy sobie dyskutować na temat pewnych niuansów, natomiast to nie jest temat dla państwa i tym samym trochę sprywatyzowano temat pomocy migrantom i uchodźcom, wpychając go właśnie w te alternatywne, jakby nie było, przestrzenie organizacji pozarządowych. Ten dialog jest niezbędny i konieczny, natomiast ja go w tym momencie absolutnie nie widzę, bo nie mamy partnerów do dialogu, to znaczy ludzi, którzy są gotowi z nami ten dialog prowadzić. Oni nie chcą z nami rozmawiać i to jest największym w tym momencie wyzwaniem, nie tylko jeśli chodzi o ten kryzys obecnie, ale w ogóle o myślenie przyszłościowe dotyczące projektowania pewnych ruchów migracyjnych w Polsce, ale także tych programów integracyjnych, które już nie będą obejmowały tylko centrów wielkich miast, ale będą obejmowały pewnie w jakichś takich formułach właśnie lokalnych małe samorządy, które już teraz zmagają się no, z pewnymi wyzwaniami związanymi z pojawieniem się dużych grup migrantów i migrantek w ich okolicy. I ja bym bardzo nie chciała, żeby to było zarzewiem przyszłych konfliktów społecznych, bo źle zarządzane ruchy są, tak się ostatecznie kończą, natomiast ja ciągle mówię o tym, że jest to pewna szansa dla nas, no, którą powoli zaczynamy marnować, bo ten czas mija na to, żeby sobie przetestować pewne narzędzia, też przedyskutować pewne wartości, wokół których budujemy tego typu programy.
Bardzo dziękuję. Mamy w zasadzie, już nam zostały trzy pytania, ale jedno dotyczy, dwa z nich dotyczą polityki międzynarodowej i może ja je połączę, a mianowicie jest pytanie takie, na ile sytuacja na granicy z Białorusią jest spowodowana brakiem dialogu z Białorusią, ale też Ukrainą oraz klęską polityki dyplomatycznej obecnego rządu? Jest także pytanie dotyczące Frontexu, czy czasami Frontex nie przykładał rąk do pushbacków w Grecji? I że takie były informacje przynajmniej dwa lata temu. Także jeżeli byście mogły się do tych dwóch kwestii międzynarodowych ustosunkować, to może Dorota by spróbowała?
Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, na ile to jest tak spowodowane brakiem tego dialogu, tak, też z Polską i chęcią wymierzenia, tak, jakiś działań przeciwko Polsce, to...
Nie. Chodziło o na ile zabrakło polityki dyplomatycznej w relacjach z Ukrainą i Białorusią.
Nie wiem. To, co mi przyszło od razu do głowy, to, że te działania Łukaszenki, one wydaje mi się, ale wychodzę poza swoje kompetencje, od razu mówię, nie jestem w obszarze swoich kompetencji, wydaje mi się, że one są wymierzone w Unię Europejską raczej niż w Polskę. I no, nie wydaje mi się tutaj, żeby można było postawić taką tezę, że ten brak dialogu tutaj z naszymi władzami, prawda, jakoś przyczynił się do tego kryzysu. Jest to próba destabilizacji, prawda, Unii. Pewnie Łukaszenka obserwował też to, jak te wcześniejsze, prawda, kryzysy migracyjne w obszarze tam państw Morza Śródziemnego destabilizowały właśnie, tak, i powodowały taki chaos też w tych instytucjach unijnych, więc raczej tak na to patrzę. Jest to element takiej jakiejś szerszej strategii, szerszej gry, próby ugrania czegoś też z Unią.
A Frontex jako potencjalny winny wcześniejszych naruszeń i pushbacków?
Nie wiem, na ile Frontex może być obarczany, tak, odpowiedzialnością za współudział w tych pushbackach. Być może po prostu przerosła ich też jakby sytuacja. Tak? Trudno mi jest powiedzieć i ocenić tam te sytuacje, do których się nasz pytający odwołuje, więc może nie będę tutaj tego rozwijać. Natomiast Frontex ma zawsze możliwość taką, co zrobił, zdaje się, na Węgrzech, prawda, że w sytuacji, kiedy spotyka się no, z sytuacją naruszeń na taką skalę, tak, że musiałby być tylko biernym jakby obserwatorem albo brać udział jakby, tak, w jakichś naruszeniach, może się wycofać po prostu z danej, tak, po byciu już zaproszonym może się po prostu wycofać, jakby tym samym nie musi brnąć, tak, w sytuację, w której będzie współodpowiedzialny, tak, czy współwinny jakichś działań. To tyle z mojej strony.
Joanno, może jeszcze jedno słowo?
Tak, ja bym tylko dodała w kontekście tej polityki zagranicznej, ja też nie jestem politolożką, ale mogłabym zwrócić jeszcze uwagę, że ten kryzys zaczął się już wcześniej, bo zaczął się od Litwy i Łotwy, z tym, że Litwa ma 3 miliony mieszkańców, Łotwa nie wiem, ale jakby Polska ma 38 milionów mieszkańców, jest znacznie większym krajem, więc też te możliwości Polski są inne i dlatego ja na przykład miałabym oczekiwania, żeby Polska w zupełnie inny sposób zareagowała na to, co się dzieje. I mi się po prostu wydaje, no trochę to, co powiedziała Dorota, że jest to jakby być może pokłosie na przykład sankcji nałożonych na Łukaszenkę wcześniej. No i pytanie w ogóle, jakby to już jest rzeczywiście pytanie, jak rozmawiać z osobą, która nie szanuje w żaden sposób jakichś standardów demokratycznych. Myślę, że jakby też musimy się zastanowić nad, jeśli chodzi o działania w ogóle też zagraniczne, no to też kwestie w ogóle informacyjne, na przykład Litwa i Łotwa bardzo szybko podjęła działania informacyjne w krajach pochodzenia migrantów, też jakby informując ich o tym, że są oni jakby sami wpuszczani w pułapkę. Nie wiem, czy Polska już jakby w pełni prowadzi takie działania, ale rzeczywiście jakby widzę, że tutaj jakby jesteśmy być może jakby w centrum, gdyż jesteśmy tą zewnętrzną granicą unijną, ale nadal jakby uważam, że my mamy możliwość do tego, żeby spokojnie sobie z tą sytuacją poradzić. A jeśli chodzi o Frontex, no to wydaje mi się, że zresztą na skutek właśnie tego, że wyszło w raportach i też w jakichś raportach wewnętrznych, że Frontex rzeczywiście dopuszczał się pushbacków, stworzono właśnie cały ten piąt właśnie tych jakby oficerów Fundamental Rights Monitors, że właśnie jakby to jest konsekwencja tego, że Frontex uderzył się chyba w pierś i powiedział okej, jakby no nie mydlmy oczu, po prostu rzeczywiście musimy jakby popracować nad tymi kwestiami prawnoczłowieczymi, z tym, że nadal tak jak Straż Graniczna realizuje pewną politykę, to nie jest tak, że Straż Graniczna jakby działa w oderwaniu od niczego, to jest polityka jakby rządu, tak samo Frontex jest agencją unijną, więc tu jakby spójrzmy też trochę wyżej.
Bardzo dziękuję. Na sam koniec chciałbym Was poprosić o takie jednominutowe exposé, podsumowanie z Waszej strony. Taką myśl, którą chciałbyście przekazać naszym słuchaczom, widzom, słuchaczkom. ale jednocześnie jakbyście postarały się odpowiedzieć na pytanie, czy jest cokolwiek, co mogą robić wszyscy ludzie, by jakoś pomóc. Czy jest cokolwiek, co mogą robić wszyscy ludzie, by jakoś pomóc. Spróbujmy podsumować i też odpowiedzieć na to pytanie. I może w odwrotnej kolejności zaczniemy od Ani tym razem.
To ja chyba bym miała dwa przesłania. Jedno przesłanie to takie, żeby szukać rzetelnych informacji, ale żeby się też douczać. My o bardzo wielu rzeczach nie wiemy, zwłaszcza w kontekście właśnie tego ostatniego kryzysu wyszło, jak niewiele wiemy o kraju pochodzenia osób, które zostały zwabione do Białorusi i próbowały tą granicę przekroczyć. Ale też, żeby ciągle być takimi uważnymi na to, jakie informacje do nas wpłyną i próbować jakoś z nimi też się konfrontować i traktować je mocno podejrzliwie, zwłaszcza jeżeli one brzmią jakoś jako pewne niesamowite rewelacje. Natomiast druga rzecz, o którą chciałam, nie wiem czy zaapelować, ale zachęcić wszystkich, to żebyście Państwo używali narzędzi partycypacyjnych w rozmowach ze swoimi samorządami, w rozmowach z władzą, tą lokalną, ale tą centralną. Ciągle jeszcze jako obywatele, obywatelki tego kraju, mieszkańcy i mieszkanki, mamy cały zestaw narzędzi służących nam do praktykowania dialogu z władzą jako równorzędne strony tego dialogu. Nie rezygnujmy z tego, mimo że często efekty tego dialogu mogą nie przebiegać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ja bym apelowała o to, żebyśmy z tego nie rezygnowali i że dopóki mamy takie możliwości, to żebyśmy tę władzę o różne rzeczy pytali, różnych się rzeczy od niej domagali, ale też proponowali jej, tak jak to zostało stworzone trochę w kontekście granicy, swoje zaangażowanie tam, gdzie jest to możliwe i gdzie my możemy okazać się ekspertami, ekspertkami służącymi innym ludziom.
Bardzo dziękuję. Teraz poprosiłbym Joannę Subko.
To ja może bym zakończyła też tym od osoby, od której zaczynaliśmy, czyli najważniejsze, żeby nie być obojętnym po prostu i najważniejsze, żeby po prostu podejmować działania, bo tak zwane mniejsze zło rośnie. I właśnie też takie postawy obojętności tego, że to nas nie dotyczy, że to też jest jakby za tą kurtyną w postaci stanu wyjątkowego, a teraz jakby rozporządzenia MSWiA o tej szczególnej strefie, do której nie ma wejścia, to rzeczywiście jakby też na przestrzeni lat widzimy, że mamy problem z taką desensytyzacją społeczeństwa, że my jesteśmy coraz bardziej odporni na wzrastającą mowę nienawiści, na właśnie politykę zarządzania strachem i też takie poczucie wykluczenia, że nas te problemy nie dotyczą. Więc tak jak Ania mówi o tych narzędziach właśnie partycypacji, o robieniu presji, to jakby mogę się pod tym w pełni podpisać, ale również o tym, żeby po prostu o tym rozmawiać, bo wydaje mi się, że to też jest oswajanie tematów, ale też można się bezpośrednio angażować i to jest naprawdę, i to jest po prostu wspaniałe, jakby jak ja patrzę na to, co się dzieje w Polsce, jak staram się szukać jakby pozytywnych jakby aspektów całej tej sytuacji, no ten ruch oddolny, który się wytworzył, który wydaje mi się dopiero się na przykład tworzy na Litwie. Prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, adwokatki, którzy po prostu no jakby odnajdują się w zupełnie nowej sytuacji. Młodzi studenci prawa, którzy robią sobie kliniki i szkoły prawa, tłumacze, tłumaczki, osoby, które jakby starają się po prostu zrobić coś, aby swoimi indywidualnymi działaniami małymi właśnie w jakiś sposób opierać się jakby tej strukturalnej próbie wyrzucenia i pozbawienia pewnych osób, grupy osób, jakichś ich praw.
Ja jeszcze bym dodał do tych wszystkich grup aktorów i osoby znane publicznie, które się moim zdaniem bardzo zaangażowały. Jak analizuję różne przypadki zaangażowania od 2015 roku, to był moim zdaniem chyba najbardziej masowy przypadek, że to nie była jedna, dwie osoby, ale mi dwóch rąk by nie starczyło, żeby wyliczyć wszystkich, którzy byli też fizycznie, osobiście na granicy, chociaż przez chwilę, żeby pomóc. I drodzy Państwo, na sam koniec pani profesor Dorota Pudzianowska.
chyba mój główny przekaz byłby taki, żeby pamiętać, że nie należy przeciwstawiać z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej strony humanitaryzmu. Wydaje mi się, że mamy tak spolaryzowaną debatę, że jest taka pokusa, żeby się opowiedzieć po którejś, prawda, po którym, jakby za którymś z tych paradygmatów, tak? Albo że tutaj na świeczniku trzeba postawić to bezpieczeństwo i wtedy, prawda, wszelkie środki są uzasadnione, albo patrzymy tylko właśnie na tą krzywdę ludzką i nie dostrzegamy też jakby aspektu ochrony granicy. Wydaje mi się, że ważne, żeby nie przeciwstawiać sobie tych dwóch wartości, żeby pamiętać, że jesteśmy na tyle silnym państwem, to wierzę, które potrafi zapewnić bezpieczeństwo metodami takimi właśnie, które nie będą się wiązały z naruszaniem praw człowieka. Wydaje mi się, że też rozwiązania tutaj wcale nie są proste, tak? Tutaj jakby mówimy, dyskutujemy z pozycji osób, które nie podejmują decyzji i chociaż uważam, że zostało popełnione bardzo dużo błędów i zaczęliśmy od tej katastrofy moralnej, to jednak nie jest to wcale sytuacja prosta, tak? Do rozwiązania i potrzebna jest pewna taka zniuansowana też debata na temat tych problemów i jak możemy pomóc, to oczywiście każdy, kto chce pomóc, znajdzie sposób, są zbiórki, prawda, można jechać na miejsce. Ja sama, tak jak mówię, raczej obserwuję tę sytuację z Warszawy, ale sama w takie akcje też się angażowałam. Naprawdę nietrudno jest znaleźć sposób pomocy taki, który też najbardziej nam odpowiada.
Drodzy Państwo, dokładnie. Najważniejsze nie być obojętnym, szukać możliwości pomocy, angażować się i w ten sposób zmieniać rzeczywistość nawet na tym naszym najbliższym odcinku, bo to wbrew pozorom ma wpływ na całość. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym ekspertkom za udział w webinarze, pani Annie Dąbrowskiej-Homofaber, pani Joannie Subko-UNHCR oraz pani Dorocie Pudzianowskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękujemy.
Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, a Państwu za uwagę życzę dobrego popołudnia i dobrego wieczoru.